Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanko do okienka, czyli komentarz do niedzielnych czytań. Kochani, będzie dzisiaj o kilku fragmentach z tych czytań, ale pozwólcie, że Wam przeczytam pierwsze czytanie, bo od niego chciałbym wyjść, potem do Ewangelii jeszcze pójdziemy. A mamy dzisiaj fragment z mądrości Syracha następujący. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Kochani, jedno zdanie w tym czytaniu mnie zafrapowało i ono mnie dzisiaj jakby poprowadziło do tego, co chcę Wam powiedzieć. Kochani, chciałbym Wam dzisiaj podać takie trzy punkty. Jeden właśnie z tego pierwszego czytania i dwa z Ewangelii. Ewangelię, mam nadzieję, sobie doczytacie też sami. Aczkolwiek ona jest bardzo znana, więc mam nadzieję, że pamiętacie. Trzy punkty, które mam trochę nazw w głowie, jak można by to nazwać. Można by to nazwać trzema, nie wiem, punktami zdrowej duchowości. Można by to nazwać trzema punktami dobrego podejścia do Pana Boga, jeżeli tak można powiedzieć. Trzema punktami właściwej pokory. No różnie można by to nazwać. Jeszcze pomyślę i pewnie taki będzie tytuł tego odcinka. Teraz jeszcze nie wiem, kiedy to nagrywam. O co mi chodzi? Kochani, chciałbym Wam pokazać takie trzy miejsca, które są pewnego rodzaju mielizną, w takim sensie można się na taką mieliznę władować, kiedy się o tym nie myśli, a które właśnie mogą nas wyprowadzić na coś bardzo zdrowego i dobrego. Już tłumaczę. Zobaczcie, w tym pierwszym fragmencie wiem, że pewnie większą uwagę zwracamy na to, że jakby Pan Bóg nie ma względu na osoby, czyli nie jest tak, że niektórych bardziej lubi, innych mniej. Pan Bóg kocha tak samo każdego człowieka. Pan Bóg się chce wstawiać za tymi, którzy no właśnie są biedni, źle traktowani i tak dalej, czyli chce im oddać sprawiedliwość. Ale co bardzo piękne, że taka modlitwa człowieka idąca do Pana Boga, kiedy będzie wołał człowiek do Boga, musi być poddana jego sprawiedliwemu wyrokowi. Tam było dokładnie napisane, żebym powiedział dokładnie, wyda słuszny wyrok, ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Kochani, takie pytanie, które warto postawić swojej modlitwie, swojemu sercu, swojemu obcowaniu z Panem Bogiem. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa na to, żeby Pan Bóg wydał słuszny wyrok w Twojej sprawie? Uwaga, co to znaczy? To znaczy, że ten wyrok niekoniecznie będzie taki, jak chcesz. Może być wyrokiem niezgodny z Twoimi oczekiwaniami, ale to będzie słuszny wyrok według Niego. Podam Wam, skąd mi się to wzięło. Ja nie pamiętam taki okres w moim życiu, to było już bardzo dawno temu, lata temu, kiedy się modliłem o bardzo specyficzną rzecz. W sensie sam byłem w pewnych kłopotach. To było też związane z doświadczaniem własnej słabości, grzeszności i tak dalej, z którą nie miałem sobie poradzić. I pamiętam, że przez długi czas modliłem się do Pana Boga o ratunek, nie? Żeby Pan Bóg mnie uratował od tego. I modliłem się, mając taką nadzieję, że to będzie taka modlitwa, wiecie, Panu Bogu bardziej miła, mówiąc mu, że Panie Boże, wiem, że to jest złe, bo to jest takie myślenie trochę, wiecie, takie przekupne, nie? Ale no takie miałem wtedy serce. Myślałem, Panie Boże, jakby zrobię wszystko, co zechcesz, nie? Jeżeli mi tylko w tym pomożesz, jeżeli mnie z tego wydobędziesz, to po prostu możesz robić, co chcesz. Możesz po prostu zdecydować w moim życiu i też jakby sposób, w jaki mnie z tego wyprowadzisz, w jaki mi pomożesz, jakikolwiek, nawet jeżeli to będzie mnie coś kosztowało i tak dalej. I doskonale wiedziałem, że modląc się tak, miałem w głowie takie coś, że no dobra, ale jakbyś mógł tą ścieżką, nie taką jedną, która wiem, że będzie mnie bardzo bolała i to pewnie by pomogło, ale to bym dużo stracił przez to, to tą ścieżką nie. I oczywiście nie mówiłem tego Panu Bogu, tylko mówiłem wszystko, co chcesz. Czyli to jest tak, jakbym szedł właśnie po wyrok, nie? I nie wyrok w takim sensie, wiecie, że jestem jakoś bardzo oskarżony i chcą mnie skazać, tylko po prostu wyrok, czyli żeby ktoś rozsądził, jak ma dalej ze mną być. I mówiłem, Panie Boże, wiesz co, potrzebuję tego i tego. Sposób, w jaki to zrobisz, jest mi obojętny, ale jakbyś mógł tego jednego jakby wyroku, w sensie jednej wersji wyroku nie dawać, to byłoby super, nie? I nawet gdyby się okazało, że właśnie ta jedna wersja, to jest właśnie ten słuszny wyrok, czyli słuszne Boże zdecydowanie, bo ja wiem, że kiedy słyszymy wyrok, to słyszymy jakąś karę zazwyczaj, nie? Słyszymy ewentualnie uwolnienie od kary. A to chodzi o decyzję Pana Boga, nie? Że Pan Bóg mówi, to będzie dla Ciebie najlepsze. Czy jesteś gotowy, gotowa, modląc się, pokazując Panu Bogu swoje życie, przyjąć każdy wyrok, słuszny według Niego, który nawet dla Ciebie będzie nie okej. Ja nie wiem, że część z Was odpowie, tak, ja Panu Bogu. I może rzeczywiście jest jakaś część między Wami, która taka jest, ale ja wiem, że jak dzisiaj na to patrzę, ja się przez lata oszukiwałem. W sensie mówiłem te słowa. Mówiłem Panu Bogu, że jestem gotowy przyjąć wszelkie Jego zrządzenie, wszelki Jego wyrok, ale jak na to patrzę dzisiaj, wtedy chyba do końca tak na to nie patrzyłem. Myślałem, że jestem bardziej szczery. Ale jak patrzę z perspektywy lat, to mam takie wrażenie, że ja tam nie mówiłem tego prawdziwie. W sensie generalnie mu się oddawałem i generalnie byłem gotów przyjąć różne jego wyroki z takim zaznaczeniem, że jednak ten i ten to najlepiej nie. Nawet jeżeli on miałby być najsłuszniejszy, nawet jeżeli on rzeczywiście miałby być czymś, co będzie mnie prowadziło do czegoś dobrego i to jest najsłuszniejszy wyrok Boży, to ja mówię, nie chcę tędy. Niech mi się dostanie, ale inną drogą. Kochani, myślę, że może być taka postawa serca, która pozornie jest otwarta, ale tak naprawdę dyktuje Panu Bogu, co Pan Bóg ma robić, albo ewentualnie czego Panu Bogu nie wolno robić. Prawdziwie pokorne serce i prawdziwie zdrowa duchowość, czy nie taka, która buduje na sobie, ale na Panu Bogu, jest gotowa przyjąć każdy słuszny wyrok Boży. To jest, kochani, pierwszy punkt, o którym dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Drugi i trzeci z Ewangelii. Kochani, Ewangelię dzisiejszą, przypuszczam, że dobrze kojarzycie. To jest Ewangelia o celniku i faryzeuszu, którzy modlą się w świątyni. Jeżeli nie pamiętacie, proszę, przeczytajcie ten fragment z dzisiejszych czytań. Czyli ta modlitwa tego takiego, pamiętacie, dosyć zadufanego w sobie faryzeusza, tak, który tam się po prostu chwalił przed Panem Bogiem i cieszył się, że nie jest jak ci celnicy i grzesznicy. I celnik, który stał z tyłu, tam nie śmiał podnieść oczu do góry, bił się w piersi i modlił się, Panie, ulituj się nade mną, nie zlituj się nade mną. Kochani, dwie tam rzeczy mnie tak ujęły, bo one są znowu z tego takiego klucza pewnej zdrowej duchowości. Pierwsza to on tam napisane, że kiedy się modlił, to bił się w piersi. Kochani, ja wiem, że to jest taki gest, który oczywiście oznacza pewnego rodzaju pokorę, taki gest, przepraszam, tak? No zobaczcie, jak mówimy moja wina, no to uderzamy się też w piersi jakby, nie? Pięścią. To nie ma być żadna autoagresja, tylko taki moment pokazania, tak, to ja, to jest tutaj, to jest ode mnie, to jest ze mnie i tak dalej. Ale kochani, myślę sobie o tym, też w takim kluczu, mnie się podoba ten obraz. Zauważcie, że jak się w coś uderza tak ręką, pięścią, to oznacza, że to jest zepsute, nie? To jest takie nasze często, oczywiście rzadko skuteczne, ale czasem się rzeczywiście zdarza, że to pomaga. No i jak coś się popsuje, tak? Telewizor, lodówka, coś tam, coś nie działa, to zazwyczaj jak chcemy, zanim mamy jakiś pomysł, co zrobić, no to walniemy dwa razy, nie? Może jak tam coś się poruszy, no to może będzie lepiej. I kochani, nie ten gest takiego celnika uderzającego się w piersi kojarzy się z takim gestem człowieka, który mówi, tu mi nie działa, to nie jest dobre, to nie jest za mądre, to trzeba to walnąć, bo tu mi nie działa po prostu w tym sercu. Kochani, co to znaczy? Zdrowa duchowość ma w sobie takie coś, że wie, że serce jej nie jest wcale najmądrzejsze, że to serce, które ma, wcale nie zawsze dobrze wybiera. Wiem, że niektórzy macie taką świadomość, ale ja się często chyba łapię na tym, że i w ogóle mam takie wrażenie, że świat dzisiaj chyba, chociaż może pewnie od zawsze, też ma takie coś, nie, że jakby no słuchaj głosu własnego serca i tak dalej. Kochani, ja tego nie neguję, bo to jest w ogóle dobry klucz, nie, w sensie to jest, żeby ktoś nie pomyślał, że teraz próbuję zanegować taki moment, wiecie, rozpoznawania siebie, szukania własnych pragnień, to jest wszystko bardzo dobre. Mało tego, to jest w ogóle konieczne, co nie, ale kochani, myśmy z tego, albo robimy z tego momentami pewnego rodzaju bożka, nie? Skoro tak czuję, to tak ma być. Kochani, no to jest dzisiaj mantra, która bardzo wiele rzeczy popsuła na świecie, nie? Całe takie zamieszanie na przykład seksualno-płciowe, kochani, jest na tym oparte. Jest oparte, skoro ja coś czuję, to musi tak być. Uwaga, ja nie mówię, broń Boże, że mamy negować, wypychać, nie wiem, jakoś udawać, że nie ma w nas różnych odczuć i tak dalej, ale to, że czuję, to, że coś mi się wydaje, to, że tak to w ogóle przeżywam, nie wolno tego negować, ale nie znaczy również, że nie wolno tego traktować jako prawdy objawionej. Człowiek ze zdrową duchowością, człowiek, który wie, że jest stworzeniem, mało tego, wie, że jest stworzeniem po grzechu pierworodnym, czyli jest stworzeniem jednak popsutym, zaburzonym, nie takim, jak miało być na początku, wie, że to nie działa zawsze dobrze. Kochani, to zdanie, które z uporem maniaka zawsze wam powtarzam, to jest ze Starego Testamentu. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Tak mówi Pismo Święte. Serce może być zdradliwe. To, że coś czujemy, to, że tak nam się wydaje, to, że wszystko w nas krzyczy, że ma być tak i tak, nie znaczy, że tak jest, kochani. I mówię, to nie chodzi o negowanie siebie, ale chodzi o to, że to muszę naprawiać, to nie zawsze dobrze działa. Nie mogę temu wierzyć tak po prostu jeden do jednego. Muszę sprawdzić, co ono czuje, do czego mnie prowadzi i co ono mi proponuje, bo to może nie być dobre. To jest dobra duchowość. Pukanie się w serce. I koniec, trzeci punkt. Ostatni. Bardzo lubię to miejsce, gdzie on wychodzi usprawiedliwiony, nie? Po pierwsze, w ogóle bardzo lubię to słowo usprawiedliwiony, bo wiecie, znaczy usprawiedliwić kogoś. No wam się to pewnie też kojarzy, tak, nie, ze szkołą. Jak się było chorym, albo jak się nie było na lekcjach, no to trzeba było przynieść usprawiedliwienie od mamy. Tak, wiem, często sami je podpisywaliśmy, nie? Ale na czym polega usprawiedliwienie? No ono polega na tym, że ktoś ci coś zarzuca, a ktoś inny mówi, nie, to nieprawda, on miał naprawdę powód, żeby tak zrobić, nie? Na tym polega usprawiedliwienie. Czyli to jest takie wzięcie w obronę, nie? Ten celnik został wzięty w obronę. Mówi, mówi Pan Jezus, że właśnie ten odszedł usprawiedliwiony. Ale nie na to chciałem Waszą uwagę zwrócić, tylko bardzo lubię to słowo. Natomiast tam jest napisane, że on odszedł usprawiedliwiony. W sensie wyszedł z tej świątyni, nie? Tam, gdzie jest odszedł, dosłownie po grecku jest, że zszedł z tej świątyni. To polegało na bardzo prostej rzeczy, w sensie świątynia była na wzgórzu, tak? Więc on, idąc do domu, zszedł ze świątyni. Kochani, to jest dla mnie taka trzecia cecha dobrej duchowości, zdrowej duchowości, która wynika z tych dzisiejszych czytań. Zobaczcie, on całego swojego życia nie spędzał na byciu w świątyni, nie spędzał na nieustannym myśleniu o Panu Bogu, nie spędzał na modlitwie i tak dalej. To nie jest żadna negacja modlitwy, myślenia o Panu Bogu i tak dalej. Ale zdrowa duchowość, że tak powiem, schodzi do ziemi, schodzi do życia, schodzi do domu, schodzi do żony, schodzi do dzieci. Kochani, jak czasem widzę takich ludzi, takich chrześcijan, nie? Takich naprawdę bardzo zaangażowanych w różne, nie wiem, ruchy religijne i to w ogóle jest dobre i piękne, którzy naprawdę robią wielkie dzieła, ale w domu jest po prostu usychające z samotności dziecko, które nie spotyka ojca, bo ojciec jest cały czas w kościele, nie? Albo matka po prostu, bo robi. Kiedyś spotkałem takiego człowieka z pewnej smoty, nie powiem teraz jakiej, nieważne, bo to nie o to chodzi, żeby teraz kogoś tutaj, wiecie, oskarżać o coś. To jest dosyć mocno działająca w Polsce wspólnota, bardzo znana. I ten człowiek dużo jeździł i ewangelizował, nie? Bardzo dużo jeździł i ewangelizował na spotkania, na konferencje i tak dalej. I w ogóle, no piękna rzecz, tak? Ale zdarzyło mi się rozmawiać z jego żoną. I ona miała taki żal do niego ogromny, że ona jest bardzo samotna, ta żona. Co nie? Że jakby, nie to, że ona mu zabraniała w ogóle jeździć, nie o to chodziło. Ona też była wierzącą osobą i bardzo się cieszyła z tego, że on jest tu zaangażowany. Ale miała takie wrażenie, że jego pierwszą żoną stała się, no właśnie, ta ewangelizacja, a nie ona. Kochani, jestem przekonany, że to się Panu Jezusowi nie podoba. Jeżeli ktoś chce całe swoje życie poświęcić ewangelizacji, to niech zostanie księdzem, tak jak ja. Nie mam żony i nikt nie tęskni za mną w domu, bo ja jeżdżę. Natomiast jeżeli mam żonę i dzieci, to jest moje pierwsze miejsce miłości. To jest pierwsze miejsce miłości. I ono nie może być drugie, trzecie i czwarte. Kochani, to jest dokładnie to. Zszedł na ziemię, czyli jakby ludzie, życie. I nie chodzi o to, że mówię, stawiamy to ponad Pana Boga. To nie w tym rzecz, bo wiem, że zaraz takie będą pewnie jakieś zarzuty, tak? Kochani, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jakby życie z Bogiem dokonuje się właśnie w takich normalnych rzeczach. Nie tylko w kościele, nie tylko na wielbieniu. Czy ja uwielbiam wielbienie w Tauronie? Uwielbiam. Po prostu to było coś przecudownego. Ale życie jest w klasztorze z braćmi, jest w spowiadaniu ludzi, jest w kolejnej konferencji gdzieś tam, jest w rozmowie z takim człowiekiem, jest w sklepie, gdzie pójdę i tak dalej. I to nie znaczy, że Tauron jest nieważny, to nie znaczy, że jakieś mega ważne duchowe wydarzenia są niepotrzebne, nieistotne. Są. Ale on zszedł na dół. Był czas na świątynię i był czas na życie. I to nie znaczy, że to jest oddzielone. W tym życiu też jest Pan Bóg, tylko właśnie On jest w tym życiu tak samo, jak tam w tej świątyni. A jak myślimy, że jest tylko tam, to negujemy Go tutaj. Takie pytanie, czy masz właściwe proporcje, to jest również oznaka zdrowej duchowości. Czy ktoś gdzieś nie tęskni za Tobą? I oczywiście, że może być złe żądanie, tak? Może być ktoś, kto Ci całkowicie zabrania duchowego życia. I oczywiście, że na to nie wolno nam się zgadzać. Więc nie o to chodzi. Ale zdrowa duchowość ma również taki punkt, takiego właśnie schodzenia na dół z tej świątyni. Kochani, pomyślcie o takich trzech punktach, jak one u was wyglądają. Czy naprawdę jesteście gotowi na wszystkie wyroki Boże, jakiekolwiek one by były? Czy zbytnio nie ufacie własnym uczuciom, przekonaniom, rozumowi, sercu, pragnieniom i tak dalej? Broń Boże, ich nie negując, ale czy za bardzo im nie ufacie? Tak wiecie, bezgranicznie. No i właśnie, czy schodzicie ze świątyni, czy żyjecie również na ziemi? Dla mnie bardzo ważne. Trzy punkty zdrowej duchowości. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Przypomnę, kochani, że wyszły już wszystkie niedzielniki, czyli te kazania, których tu słuchacie, w sensie z poprzednich lat, zostały wydane. Mamy 4 tomy na każdy rok ABC i mamy tom na święta uroczystości. Wydawnictwo W Drodze to wydało, na pewno możecie u nich znaleźć i też w innych księgarniach. Bardzo Was zapraszam, jeżeli ktoś chce, mam nadzieję, dobrych komentarzy biblijnych na niedzielę. Ściskam Was, pozdrawiam Was, błogosławię Was i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa, pa!